Pastuszka Biedronek. Jeżeli jeszcze nie znacie Pastuszki Biedronek, to pora, żebyście poznali. Przeczytam mi tekst sprzed roku. Też nadchodziła wiosna, tak jak teraz. Nadeszła wiosna. 50 metrów od mojego domu wchodzę w dżunglę. Słyszę szum wody, nieopodal przebiega dorodna sarna, a na drzewie nade mną gniewnie fuka wiewiórka. Dziś zrobiłam pierwsze zdjęcia, jest pięknie, odpoczywam, kocham ten mój skrawek ziemi. Ale dziś nie o tym, dziś chcę dojaśnić. I teraz uwaga, dziś chcę dojaśnić, że ten uroczy strumek to nieuregulowany rów melioracyjny. Że oprócz wiewiórek i ptaków słyszę dźwięki piły łańcuchowej, ciężarówek z pobliskiej autostrady. Wśród mchów i paproci walają się stare puszki po piwie i plastikowe butelki. Rosną zdziczałe jeżyny i pokrzywy. Ale ja nadal tę ziemię kocham. Zbieram puszki, butelki, wyrywam chwasty, z kakafonii dźwięków wybieram, by słyszeć te piękne. Wybór. Codziennie mam wybór. Co widzę, co słyszę, gdzie biegnie moja uwaga, nad utyskiwanie uczę się wybierać wdzięczność. Z tych niedoskonałych ludzi, za tych niedoskonałych ludzi i ten niedoskonały świat. Piękne, prawda? Zapraszam cię, Estera. To jest właśnie Pastuszka Biedronek, ujawnia się. Pisze piękne teksty, chwytające za serce. Błogosławimy cię, oddaję ci głos. Mnie niestety nie będzie, bo jak zawsze wychodzę na zajęcia z dziećmi, ale chętnie wrócę do tego. Przesłuchamy, możecie wchodzić na drogawaw.pl, tam są wszystkie kazania, na profilu facebookowym Drogi, więc można do tego wracać.
Ojej, dziękuję. Zbyszek mnie spytał, czy może mnie tak przedstawić. W ogóle tylko powiem, że to jest niesamowite, że wybrał akurat ten wpis. Tak, ja się może przedstawię, bo część osób mnie zna, ale część osób może mnie nie znać. Nie wiem, kto mnie z drugiej strony tego szklanego ekranu zna. Mam na imię Estera. Prawie 20 lat jestem żoną jednego męża, prawie 16 lat jestem mamą. Jakoś żyję i daję radę. To tak o mnie. A w ogóle to tak, żeby tak śmiesznie, bo można się śmiać. Ja się nie będę obrażała, można się śmiać do mnie, nie ze mnie. Mój synek najmłodszy powiedział w tym tygodniu, że ja jestem taka trochę ciapowata. Ciapowata i ja się zamiast obrazić, to się zastanowiłam, dobra, ale co ty, jakby co dla ciebie znaczy ciapowata, więc powiedział, że nie umiem grać w grę, w którą on gra. A potem powiedział, że ciapowata, to znaczy, że taka fajnusia milusia jestem. Więc tak, trochę może taka ciapowata. Dobra. Zbyszek, bardzo fajnie, że powiedział o tym fragmencie, który napisałam, ponieważ będę dzisiaj mówiła o wdzięczności, ale tak trochę będę dookoła tej wdzięczności chodziła. Zacznę od takiej historii, która się wydarzyła niedawno. Mam pewien takie wyzwanie związane z funkcjonowaniem moich stawów skroniowo-żuchwowych i wiecie co, chirurg szczękowy mówi jedne rzeczy, tam stomatolog mówi inne i tak sobie myślę, dobra, ja to sprawdzę jeszcze u osteopaty. Osteopata to jest taki rehabilitant, który się też zajmuje napięciem jakby w ciele i on dużo rzeczy potrafi też sprawdzić i powiedzieć coś sensownego. I tak jadę do tego osteopaty, umówiłam się, żeby mi coś tam powiedział sensownego i mówię, no ale tak powinnam mu troszkę powiedzieć, co ja tutaj widzę też w sobie. No i mówię tak, no to ja mu w sumie powiem prawdę. Ja mu powiem prawdę, że no, lubię swoje życie. Nie drę się w domu na męża i na dzieci, przynajmniej nie non-stop. Jestem raczej takim wyluzowanym człowiekiem i tak jadę sobie i mówię tak, kurczę, to trochę tak głupio brzmi, bo to tak bardzo górnolotnie brzmi, że ja jestem takim szczęśliwym człowiekiem. A osteopata to wiecie, to on sprawdzi. On sprawdzi, czy ja tak nie kłamię gdzieś, czy on mi sprawdzi, może ja jestem takim spiętym człowiekiem w dużym, głębokim, czarnym dole, który założył takie różowe okulary i tak wiecie, tak zaklina tą rzeczywistość, jesteś zwycięzcą. I tak mówię, no dobra, no ale powiem mu tak, jak uważam. No i przyjechałam do niego i mu tak mówię, panie Marcinie, no panu powiem tak, jak jest, jak ja tutaj uważam. I on tak mnie słucha i mówi, jak ja panie zazdroszczę. I ja mówię, wie pan co, ale jednocześnie ja, jak jestem takim szczęśliwym człowiekiem, to ja mnóstwo rzeczy nie mam w swoim życiu. mnóstwo rzeczy mi brakuje dalej. I tak czuję, że on chyba myśli, że jestem jak taki pączek w maśle, wiecie, w takiej krainie wiecznej szczęśliwości, nie dotykam niemalże tej ziemi, a to wcale tak nie jest. No ale on sprawdza, wiecie, tu sprawdza, zakres ruchu, wszystko sprawdza. I mówi tak, panie Estero, no prawdę pani mówi. Prawdę pani mówi, pani ma po prostu tak, pani nie jest w ogóle zestresowanym człowiekiem. Ja jestem w stanie tutaj włożyć ręce w ogóle w przeponę, gdzie tutaj się ustala, gdzie tu jest bardzo dużo ludzi, ma strasznie wszystko napięte. No rzeczywiście pani tu nie kłamie. I tak wracałam sobie i się zastanawiałam, jak jednym zdaniem powiedzieć właśnie to, co jemu chciałam powiedzieć, że pomimo tylu rzeczy, które są dookoła nie tak, można być szczęśliwym człowiekiem. I Marek chyba tak po dwóch dniach albo tego samego dnia Marek Ciesiłka wrzucił na Facebooka taki cytat Dietricha Bonhoeffera. To jest taki ewangelicki teolog niemiecki, żyjący w czasach, kiedy też Hitler dochodził do władzy i też zginął w więzieniu tuż przed zakończeniem wojny. On napisał taką fajną rzecz, po polsku tłumaczone jest to tak, że istnieje spełnione życie pomimo wielu niespełnionych życzeń. Powtórzę. Istnieje spełnione życie pomimo wielu niespełnionych życzeń. I to było to, co tak chciałam wyjaśnić temu panu osteopacie, że można żyć na tym świecie i być szczęśliwym, być spełnionym człowiekiem, mając jednak świadomość, ilu rzeczy nie mam i ilu rzeczy mi brakuje, będąc świadomym też swoich braków, co nie jest łatwe. I też trochę chciałam powiedzieć, i tak naprawdę patrzę na te kamery, czy ja mogę chodzić. Mogę trochę chodzić? Mogę trochę chodzić, dobra, to fajnie, dzięki. Bo to jest tak, dlaczego ja w ogóle chcę o tym powiedzieć? Bo ja to chcę powiedzieć trochę nie jak takie, wiecie, nauczanie jakieś, tylko trochę opowiedzieć o takiej swojej drodze, jak mi się to, i mam wrażenie, jak mi się to udaje, dlatego mówiłam o tym osteopacie, bo że jakby, wiecie, nie, to nie jest tak, że ja sobie jakoś tak zaklinam rzeczywistość i idę z zamkniętymi oczami, żeby jakoś widzę to, że mi to wychodzi. Jeżeli to się komukolwiek przyda, to super. Jeśli się nie przyda, to szukaj swojego spełnionego życia. Generalnie jest tak, że kiedy Bóg nas zbawia i kiedy Bóg nam daje nowe życie, kiedy całe życie stoi przed tobą otworem, kiedy wiesz, że jesteś zwycięzcą, że już po prostu Pan Bóg wszystko załatwił i o tym też mówi Hebrajczyków w 4 rozdziale, że my wchodzimy do odpocznienia, tak? Tak jak Izraelici byli nieposłuszni, część z nich została na pustyni, ale my jako wierzący wchodzimy do odpocznienia i jest, słuchajcie, ta ziemia obiecana, są te rzeczy, które Bóg ci obiecał, kraj, który płynie mlekiem i miodem. I ja przez wiele lat miałam takie myślenie, że ziemia obiecana to miejsce takie, w którym ja powinnam być, kiedy jestem blisko Boga, kiedy idę za Jego głosem, to jest taki raj na ziemi, wiecie, że ja drink z palemką, pod palemką, ptaków śpiew, morza szum. I tak sobie myślałam. Natomiast kiedy patrzę dookoła na to, co się dzieje też i w moim życiu, to wcale tak nie jest. I zatrzymuje mnie pewien fragment w Biblii. Ja będę w ogóle mówiła i trochę tak otwierała Biblię. Mogłabym nie otwierać, bo je mam tu zapisane, ale to trochę czasu tak minie. Księga Sędziów, 3 rozdział, bo chyba bym wtedy tak bardzo szybko w 15 minut powiedziała to kazanie i nie wiem, czy by to zaliczone było. Tak więc słuchajcie, Księga Sędziów, 3 rozdział. O, nie było nagłośnione do tych widzów z ekranu. Mówi, tu się publika się śmiała z tego. Słuchajcie, Księga Sędziów, 3 rozdział. Tam jest napisany taki fragment odnośnie ziemi obiecanej, do której wchodzili Izraelici. Księga Sędziów, 3 rozdział, 1 i 2 werset. Jeśli ktoś by chciał sobie znaleźć, to już może znaleźć. I tam jest mowa o narodach, które Pan, którym Pan pozwolił zostać w ziemi obiecanej, aby wystawić przez nie na próbę Izraela wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej z wojny z Kananejczykami. I teraz uwaga drugie. A stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej, te zwłaszcza, które jej przedtem nie poznały. Więc mamy taką sytuację, że Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej i to jest trochę taka paralela na nasze życie, tak? Bo o tym też jest powiedziane w Hebrajczyków, że my też wchodzimy dzięki temu, co Jezus zrobił, do naszej ziemi obiecanej. Ale tam jest powiedziane, że dla dobra tych ludzi, którzy mieszkają w ziemi obiecanej, są zostawione pewne narody po to, żeby synowie izraelscy nauczyli się prowadzić wojnę, nauczyli się walczyć. I czasami w naszym życiu pewne rzeczy przychodzą do ciebie nie po to, żeby ciebie zniszczyć, nie po to, żeby ciebie rozwalić, ale po to, żebyś się nauczył walczyć, żebyś się nauczył wierzyć, żeby ciebie wzmocnić. I o tym, wiecie, jak się czyta listy Piotra, to tam pięknie pisze o cierpieniu z powodu wiary, czy tak jak Jakub pisze, że poczytujcie to sobie za najwyższą radość, kiedy przechodzicie rozmaite próby, to jest na samym początku listu Jakuba. I to jest, to nie jest tak, że jak wiecie, przechodzi próba i ja mówię, och, przechodzi próba, wchodź, ja to tak wiecie, przechodzę przez to tak ponad chmurami. Nie, bo próby i wszelkie takie walki, które człowiek przechodzi, one bolą. One po prostu bolą, to jest, no, to się czuje. I tutaj chcę zrobić jedną taką dygresję, bardzo chciałam ją zrobić, bardzo się chciałam tym podzielić. Dygresję na temat, troszkę odejdziemy od tego spełnionego życia pomimo wielu niespełnionych życzeń. Ja się też uczę w takich moich walkach w codziennym życiu, tak? Dlatego ja powiedziałam, wiecie, ja jestem, pracuję w poradni, prowadzę też takie terapie w szkołach z dziećmi i ja jakby mam takie totalnie normalne, zwyczajne życie, jak każdy, myślę, że każdy z nas. I teraz chcę powiedzieć tak, że ja w moim życiu i w moich takim rozróżnianiu, z czym ja walczę, uczę się rozróżniać, kiedy to są rzeczy takie, które są trudnościami zewnętrznymi, że ja potrzebuję modlić się o tą sprawę, potrzebuję wierzyć Bogu, potrzebuję znaleźć rozwiązanie, czy to są takie rzeczy, które bolą mnie, bo ja to sama spowodowałam, bo ja sama sobie wsadziłam paluchy między drzwi i mówię, ała, ała, boli. I przeczytam jeden fragment, który chyba z dwa miesiące temu z dzieciakami czytaliśmy. Ja jestem dosyć długo wierząca i raczej czytam Biblię i powiem wam, że dopiero teraz przeczytałam ten fragment. Jakoś mi się tak otworzyły oczy. Pierwszy list Piotra, też możemy otworzyć. Pierwszy list Piotra, 4:15. A tak naprawdę jeszcze 14. Piotr pisze o tym, że rzeczywiście czasami, że cierpienie dla Chrystusa jest przywilejem, czyli to, co ja mówię. Natomiast też robi pewną dygresję w wersecie 15. 14 werset mówi, błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I teraz uwaga, 15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. W tym fragmencie Piotr zrównuje cierpienie z powodu tego, że kogoś zabiłeś, z powodu tego, że coś ukradłeś, z powodu tego, że jesteś złym człowiekiem i coś źle zrobiłeś i wtrącanie się do cudzych spraw. Bardzo mnie ten fragment postawił do pionu w kontekście takich gierek słownych i bitewek, które czasami chciałoby się gdzieś powiedzieć coś na forum, na jakiś portalach społecznościowych. Wiecie co? Ten fragment pokazuje mi i tak jakby zaczynam sobie zadawać też to pytanie, czy czasami nie używam wolności, którą mam, wolności też słowa, jako osłony do zła. i czy mam prawo wchodzić z butami w życie ludzi, którzy w ogóle nie pytali mnie o radę, którzy w ogóle nie pytali mnie o moje jakieś zdanie, którzy w ogóle nie mają otwartości do tego, żeby ze mną rozmawiać. Czy ja mam naprawdę czy mam naprawdę prawo do tego, żeby powiedzieć wszystko i wszędzie? I to tak wrzucam do przemyślenia, bo mnie zastanowił ten fragment odnośnie wtrącania się do cudzych spraw. Wracam. A to też tak Piotr, słuchajcie, w kontekście tego cierpienia powiedział i tak później wrócił dalej do cierpienia. Ale ja chcę mówić rzeczywiście o spełnionym życiu pomimo wielu niespełnionych życzeń. I jest tak, w tym naszym życiu prowadzimy rzeczywiście takie bitwy, takie wojny. Bardzo podoba mi się ta druga piosenka, Nie poddaję się w tej walce, to tobie poddawać się chcę. I tam był taki fragment, że moją drogą jest wdzięczne serce. Więc jest tak, nie żyjemy w raju, nie żyjemy w takim miejscu, które Bóg nam stworzył jako pierwsze miejsce człowieka, gdzie jego serce mogło być wrażliwe, czułe, odczuwać wszystko. Żyjemy w miejscu, w którym z jednej strony jest mnóstwo Bożych obietnic, które mówią nam, jak możemy żyć i jak powinno wyglądać nasze życie, ale z drugiej strony to życie czasami nas boli. I to jest tak, że kiedy my poznajemy Boga, jest ten fragment z Ezechiela 36 rozdziału, który mówi, jest taką obietnicą, że nasze serca kamienne, te twarde serca ludzi, którzy nie znali Boga, którzy byli nieczuli na Boży głos, Bóg zamienia i daje serce mięsiste. Mięsiste serce czuje. Mięsiste serce jest miękkie, jest wrażliwe. Bóg mówi, daje ci to serce mięsiste, a jeszcze Hebrajczyków ostrzega, nie zatwardzaj swojego serca. Tylko to wcale nie jest łatwe, mieć miękkie, wrażliwe serce i patrzeć na to wszystko dookoła siebie, dookoła jakby i we mnie i jakoś, wiecie, i tak i nie być twardym i nie stwardnieć. To jest wyzwanie i to jest wyzwanie. I ja chcę wam powiedzieć troszkę o takiej mojej drodze, jak sobie z tym radzę. A zadałam Bogu właśnie takie pytanie, słuchajcie, i taki zrobię skok pewien myślowy. To nie jest łatwe, kiedy tyle rzeczy nas boli, ale czy możemy prowadzić bitwę w swoim życiu, czy możemy mierzyć się cały czas z tymi trudnymi rzeczami, dbając o to, żeby nasze serce pozostało miękkie? Moim zdaniem możemy. Tak wam rozdzielę taką jedną historię. 2 lata temu, słuchajcie, jest zima, prawie zima stulecia. Prawie zima stulecia, jest styczeń minus 20 stopni. Ja wychodzę w nocy do samochodu, przykrywam go kocykiem i włączam suszarkę, żeby mi totalnie nie zamarzło. I zbliża się niedziela, zima stulecia. Bardzo zimno, bardzo źle w ogóle jest. My jedziemy do kościoła. Z samego rana Łukasz prowadzi uwielbienie. Ja pewnie prowadzę szkółkę. I Łukasz podkłada do kominka, żeby tak mocno rozpalić, zanim wyjedziemy do kościoła, bo przecież zima stulecia prawie. I rozpala nam się sadza w kominie. Zapala nam się sadza w kominie. Kto ma dom, to wie, czym grozi zapalenie się sadzy w kominie. To jest bardzo, bardzo źle. A ja jeszcze dodam, że my mamy drewniany dom. Pali nam się sadza w kominie, my to słyszymy. To jest takie trochę trudne, ponieważ za chwilę musimy wyjechać do kościoła, za chwilę nam się te wszystkie rzeczy mogą posypać, ale nic, w którymś momencie tak się modlimy i tak patrzymy, co się dzieje i ta sadza w kominie sama się wygasza. Idziemy w takim razie, zostawiamy rozszczelnione tylko okno, bo śmierdzi w domu, ale jedziemy do kościoła, Łukasz prowadzi uwielbienie, ja prowadzę szkółkę, wsiadamy w samochód, wracamy do domu i na środku skrzyżowania na Ursynowie nam samochód się zatrzymuje. Staje nam samochód. Jakoś nam się tak udaje go doturlać z boku. Nie wiadomo, co się stało. Dzwonimy po asystans i pan tam mówi, że proszę pana, no bo to Łukasz dzwoni. Dwie godziny czekania. Przypominam, zima prawie że stulecia, minus 20 stopni. Dzieci właśnie napiły się soku z tyłu i chce im się siku. I my 2 godziny w tym samochodzie na Ursynowie, w samochodzie, nie wiemy, jak to się skończy. kończąc, jest 17 godzina, my przyjeżdżamy do domu, przywozi nas pan, podjeżdża do domu, my wsiadamy, samochód jest w naprawie, a ja siadam na swojej sofie, w swoim domu, robimy sobie kawę. I ja czasami tak mam, że jakby sprawdzam trochę, jak się czuję, tak? Czy jestem jakaś, wiecie, wnerwiona, czy coś się stało, żeby też jakby przepracować te rzeczy. I siadam, słuchajcie, po tym trudnym dniu i nie czuję nic oprócz wdzięczności, uwierzcie mi. I jest to dla mnie tak irracjonalne. Mówię, nie, ja powinnam być przecież wnerwiona, przecież to było tyle, słuchajcie, tyle rzeczy nam nie poszło, tyle rzeczy jeszcze jest przed nami. Ja powinnam czuć coś jeszcze, a ja czuję tylko i wyłącznie wdzięczność. I mówię, to jest niemożliwe. I zadaję Bogu wtedy pytanie, dlaczego mnie ten dzień nie zabolał? Powiedz mi, dlaczego mnie ten dzień nie boli? Tyle rzeczy było trudnych, co się stało? I w tym momencie przychodzi mi do głowy obraz. Obraz pewnego ptaka. I tu robię przerwę na chwilkę. Wrócę w drugiej części, w kolejnej części do tej historii i ją zakończę. Ale chciałam mówić o wdzięczności, która się też łączy z tą historią, ponieważ nam jako ludziom generalnie dużo łatwiej jest dostrzegać rzeczy złe niż dobre. To się wiąże trochę z takim poczuciem bezpieczeństwa i z tym, jak funkcjonujemy. Żeby ochronić własne życie, musisz szybko dostrzec węża albo szybko musisz dostrzec głęboką dziurę, a niekoniecznie piękny kwiat i jakieś, wiecie, jakieś tam cudowne okoliczności przyrody, tak? Więc człowiek tak jest nauczony i trochę nasz mózg jest nauczony tego, żeby dostrzegać zagrożenia, żeby się ratować, żeby ochronić swoje życie, żeby się chronić, my patrzymy na te rzeczy, które są złe. I mamy w tym taką pewną łatwość rzeczywiście w byciu niezadowolonym, niedoceniającym, trochę niewdzięcznym, a te rzeczy dobre, które nas spotykają, my się raczej do nich szybko przyzwyczajamy i traktujemy jako coś naturalnego w naszym życiu. Coś, co nam się należy, ale jeśli coś złego się dzieje, no to się bardzo zatrzymujemy na tej rzeczy. To tak jakby, no taki zwykły przykład, tak? Jeśli ci ktoś powie, ale ładnie wyglądasz, no to mówisz, a dzięki i zapominasz po dniu, ale jeśli by ci ktoś powiedział, ale brzydko wyglądasz, o pani, no to uzdrowienie, po prostu przebaczenie, wiecie, głęboka praca na sercu, no coś z tym jest, tak? To jest tak, że ten komplement to jest plus 10, ale ten, to jesteś brzydka, to jest minus 1000, tak? To jest trochę znak takich czasów ostatecznych i w drugim Tymoteusza 3 od 1-5, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, drugi Tymoteusza 3-1-5, Paweł pisze o ludziach, którzy, że nastaną trudne czasy i że ludzie będą właśnie samolubni, będą rozkochani w pieniądzu, tak? Będą niewdzięczni, będą niegodziwi, będą nieczuli, niepohamowani i to się tak wpisuje trochę w taki tryb tego, co dzieje się w czasach ostatecznych, w których my też żyjemy. Natomiast ja chcę mówić o tej wdzięczności, ponieważ w moim odczuciu ona ma bardzo duży wpływ i przełożenie na to, jak my możemy funkcjonować w tym właśnie życiu, w tych czasach ostatecznych. I wiecie, i wdzięczność to nie jest coś takiego, takie intelektualne stwierdzenie, wybranie tych dobrych rzeczy, które mnie otaczają, że zauważam to, owo i tamto, i owamto, tak? Nie, tylko to jest taka głęboka zgoda mojego serca i mojej głowy. I generalnie, tak jak się też naukowo podchodzi do tego zagadnienia wdzięczności, to jeżeli człowiek myśli i jest wdzięczny za coś, to też zmienia całą biochemię organizmu, powoduje wyrzut serotoniny, która jest też, wiecie, odpowiedzialna za dobre samopoczucie. Coś dzieje się podczas tego, kiedy jesteś wdzięczny, co naprawdę zmienia twój organizm, tak? I Salomon też pisze, żeby czujniej niż wszystkiego innego strzec swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. z serca, z tego, co twoje serce odczuwa, tryska źródło życia. Czyli to, co czujesz tu, wewnątrz, to wychodzi tu, na zewnątrz. I tak wygląda to życie, które jest dookoła. Dobra. I wiecie, i kiedy mówię o wdzięczności, to my mamy naprawdę dużo takich fragmentów z Biblii, które rzeczywiście o tej wdzięczności mówią, ale ja przez wiele lat byłam takim człowiekiem, który bądźcie wdzięczni, coś tam, Biblia mówi prawdę, prawda? To tak, nie sposób się nie zgodzić z tym, że Biblia mówi prawdę. Tylko ja myślę, że jest coś takiego istotnego w tym poczuciu, że jeżeli twoje serce mówi tak i twoja głowa się z tym zgadza i też mówi tak, jestem wdzięczna, doceniam pewne rzeczy, to ma moc naprawdę zmieniania jakby naszego życia i to źródło, które tryska z naszego serca, ma taką jakość. Jezus, jak przyniesiono do Niego te 5 chlebów i 2 ryby, to On wziął i podziękował, pobłogosławił to, okazał wdzięczność, a potem się okazało, że to się rozmnożyło. Wdzięczność to jest to, co ty mówisz, i kiedy przyjmujesz rzeczy, które ciebie dotykają, które ciebie dotyczą, że to jest dar od Boga, to jest dar od innych ludzi, o tym jest wdzięczność. Wdzięczność jest o tym, że się cieszysz z tego, co masz, co jest, że doceniasz to, zamiast myśleć tylko i wyłącznie o tym, czego nie masz, i żyjąc w takim oczekiwaniu i zniecierpliwieniu z powodu tego, że coś jeszcze się nie wydarzyło. O tym jest wdzięczność. I wdzięczność w moim rozumieniu objawia serce takiego syna, który widzi zasoby, widzi błogosławieństwa, widzi możliwości. Takie serce syna, który widzi się jako osobę obdarowaną, a nie jest to serce takie sieroce, które mówi, ja będę wdzięczny, ale musi się stać to, to i to. Ja będę szczęśliwy w końcu, jak się stanie to. Dopóki się to nie stanie, to ja w ogóle, ja sobie nie radzę w tym życiu. Masz takie życie, jakie masz. Jesteś w tym miejscu, w jakim jesteś, i to jest miejsce, w którym możesz dostrzec, co ci już Bóg dał. I ja bym ci szczerze życzyła tego, żeby tak było, że jak sobie postanowisz, że będę w końcu szczęśliwy, jeśli się stanie to, to i to. Ja ci szczerze tego życzę, ale nie dam gwarancji. Ponieważ jest taki fragment w Jeremiasza 17 rozdział, 5-6, Jeremiasza 17:5-6. Tam Jeremiasz mówi o człowieku, który odwraca swoje serce od Boga i który pokłada nadzieję w innym człowieku i który w swoim ciele upatruje siłę, czyli jego działania nie zależą od Boga, jego siła nie pochodzi od Boga, tylko jego siła pochodzi z tego, co on sobie sam wyrobi, sam zrobi, na co sam zasłuży. I ten człowiek, ten mąż, tak jak jest tam napisane, w 6 wersecie jest porównany, ja tutaj w tłumaczeniu brytyjskim jest napisane, jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przechodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej i niezaludnionej. Ja sobie wrzuciłam ten fragment w takie tłumaczenie, w kilka tłumaczeń. Bardzo się cieszę, że to zrobiłam, ponieważ tam jest inne też słowo zamiast jałowca. Tam jest napisane, że będzie on jak wrzos na pustyni. Dlaczego mi się ten wrzos spodobał? Ponieważ wrzos to jest taka roślina, która żyje w bardzo, bardzo zakwaszonej glebie. Jak już ci nic tam nie rośnie i tam jest tak kwaśna i nieurodzajna ta gleba, to wrzos, tam właśnie rośnie wrzos. I tak troszkę jestem ogrodniczką. Tam, gdzie ci rośnie wrzos, tam ci nie urosną świetne marchewki, ani pomidorki, ani inne rzeczy. Nie urosną, bo ta gleba jest nieurodzajną glebą. I tutaj ten wrzos jest dla mnie symbolem takich ludzi i tu jest napisane tak, że on w tłumaczeniu gdańskim jest napisane, będzie on bowiem jak wrzos na pustyni, który, uwaga, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsce na pustyni. Wybiera. Przebywa w spalonej ziemi. Człowiek, który nie widzi tego, że przychodzi dobre. Nie zazna szczęścia, choćby nadeszło. Nic nie czuje, czuje już nic, to jest z Biblii Warszawsko-Praskiej, i nie czuje już nic, gdy nadejdzie szczęście. To jest dla mnie przerażające, kiedy można być w takim momencie swojego życia i nadchodzą dobre rzeczy i ty ich nie widzisz. I one cię mijają i ty wybierasz sobie tkwienie w tej suchej, jałowej glebie, gdzie nic innego nie rośnie i ty nawet nie wiesz, że mija ciebie tyle dobrych rzeczy. Bo nas mamy tak dużo dobrych rzeczy, mamy też dużo złych i wiecie, i część tych rzeczy jest takich no totalnie złych, tak? I ja też mierzę się jakby z moimi walkami i to nie są takie, wiecie, przyjemniusie, fajniusie, jak to mama ciapowata, milusia, fajnusia, jak to mój synek mówi. Nie, to są totalnie niefajne rzeczy i ja też nie mieszkam, wiecie, w takiej krainie totalnej beztroski. Był koniec lutego, tak? Taki, wiecie, w ogóle niefajny dla ludzi tutaj, dla Polaków. Wszyscy patrzyli na wschodnią granicę, to co się dzieje. A my sam początek marca, ja z Kostkiem wylądowaliśmy na 10 dni w szpitalu. I siedzę, słuchajcie, w tym szpitalu. Ja i szpital. Kto mnie trochę dobrze zna, wie, jak ja kocham szpitale w ogóle. Jak ja kocham wszystkie lekarstwa i leki. Ja i szpital 10 dni z Kostkiem, który też kocha szpitale. Jestem w tym szpitalu, mówię, Boże, błagam Cię, zrób coś, niech te komplikacje, które on ma, on miał takie komplikacje wywołane stanem zapalnym ucha, jest z nim wszystko dobrze, natomiast to się, wiecie, to wymaga czasu, żeby to jakoś sobie z tym poradzić. Stoję i słyszę codziennie, jak on tam na tym łóżku płacze, chce do domu. Ja patrzę w okno, tutaj mam takie wejście na Niekłańskiej, ostry dyżur. I ja mówię, ja też chcę człowieku do domu, bardzo chcę. I jeszcze tak metafizycznie mi się to łączy z tymi milionami ludzi, którzy wchodzą przez polską granicę i też wołają, że chcą do domu, więc w ogóle stoję tam. I mówię, Boże, błagam Cię. Ludzie się modlą, tam wiecie, napisałam do przyjaciółek, do znajomych, oni tam modlą, dzwonią, wiesz, wszystko będzie dobrze. Ja mówię, tak, ja wiem, ja już chcę do domu. A Bóg mi mówi, dasz radę. Ja mówię, nie dam rady. Ja, ktoś inny na moim miejscu to by może dał radę, ja nie dam rady w tym miejscu. I tak wyglądają nasze walki, że one nie są miłe i przyjemne, że jak dotyka ciebie walka, to dostajesz w twarz, ale mówisz, ja się nie poddam, ja dam radę w końcu, tak? I wiecie, i ja codziennie w tym szpitalu, 10 dni, pytam, przychodzę tam do Kostka, wiecie, leżę sobie z nim na tym łóżeczku, mówię, Kostuś, powiesz mi, za co jesteś wdzięczny? I przez pierwsze 3 dni, wiecie, on się odwraca. No i tak sobie myślę, głupia matko, za co on ma być wdzięczny? Jedzenie? Wiecie, płukanie ucha, przedmuchiwanie, po prostu fatalne, krzyki, zero intymności, wenflon, pobieranie krwi, wybierz sobie, za co on ma być wdzięczny? Mija 3 dzień i Kostek mówi, jestem wdzięczny, bo ograłem ciebie w grę. Jestem wdzięczny, bo ta pandusia, mamy taką maskotkę, tak mnie rozśmieszała. Jestem wdzięczny za tą książkę, że mi tego Emila czytałeś. I mówi. I mija tych 10 dni i wiecie co, Kostek wraca do domu bez traumy. Opowiada, co się działo w tym szpitalu, jakie to głupie było wszystko. Ale wraca bez traumy, wraca po prostu, wskakuje w życie, nie jest dzieckiem jakimś poranionym psychicznie. Dlaczego? Dlaczego ja go w ogóle pytałam o tą wdzięczność? Wracam do tej historii, którą powiedziałam tak we wcześniejszym fragmencie. Tak? Zima stulecia, minus 20 stopni, nam się wszystko wali, jest niedziela, A ja siedzę zalana poczuciem wdzięczności i pytam się Boga, czemu mnie ten dzień nie boli. I mam obraz. Mam obraz ptaka. Mam obraz kaczki, która głaszcze swoje pióra. I mówię tak, really? Panie Boże, kaczka? Nie jakiś tam orzeł, nie jakiś chociażby paw, jakieś piękne zwierzę, słuchajcie, kaczka. Kaczka. Ciap, 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 tak sobie piórami przesuwa, dziobem przesuwa po piórach. I myśl, ale mów dobra, dobra, ja się zastanowię nad tym obrazem, co on może dla mnie znaczyć i myślę o tym obrazie i już wiem. I już wiem. Kaczka przy nasadzie ogona ma taki gruczuł, który wydziela tłustą substancję i dzień po dniu kaczka bierze dziobem tą substancję i impregnuje swoje pióra. Każdego dnia, jak przyjrzycie się kaczkom, to one po prostu w taki jakby sposób czyszczą te swoje piórka. I ona to robi w jednym, z jednego powodu. Żeby pływać w wodzie. Żeby woda, w której kaczka pływa, nie wsiąkała w głębie tych piór i żeby ta woda spływała jak po kaczce. Nawet mamy takie przysłowie, spływać jak po kaczce. I to była taka odpowiedź, którą dał mi Pan Bóg na to pytanie, czemu mnie ten dzień nie bolał. Wiecie co? Dlaczego mnie ten dzień nie bolał? Bo tego wam nie powiedziałam. Niemalże 2 lata wcześniej ja stwierdziłam, że nie będę jak ten faryzeusz, który myśli, tu trzeba być, należy być wdzięcznym, tak, trzeba dostrzegać dobre rzeczy, musimy to wszyscy robić. Tylko podjęłam pewne kroki w swoim życiu i w życiu też moich najbliższych, żeby praktykować tę wdzięczność tak często, jak się da. I u mnie to wygląda tak, w naszym domu to wygląda tak, że bardzo często, bo nie powiem, że codziennie, bardzo często spotykamy się wieczorami i opowiadamy o swoim dniu w kontekście co, jakie 5 rzeczy się wydarzyły, za które jesteś wdzięczny Panu Bogu, za które jesteś wdzięczny innym ludziom, coś dookoła ciebie, co dostrzegłeś jako coś dobrego, coś, co wywołało w twoim sercu wdzięczność. Dlatego ja Kostka pytałam w tym nieszczęsnym szpitalu o te rzeczy, bo wiecie, bo ja sobie kiedyś z moją przyjaciółką rozmawiałam na ten temat, z Asią Kwiecień. Dlaczego to tak jest, że dopiero jak nam życie, wiecie, da popalić, da po tyłku, to my tak zaczynamy dostrzegać te dobre rzeczy, a tak to tak jakoś nie widzimy. Nie widzimy, tak idziemy i traktujemy to jako coś normalnego. Tak bardzo się przyzwyczajamy do tego. Ale my możemy nauczyć się tego praktykowania jak mięsień i traktowania tego jako coś naturalnego w naszym życiu, że w pierwszej kolejności widzimy zasoby, możliwości i błogosławieństwa. W pierwszej kolejności. I z racji tego, że jestem, mam taki zawód, jaki mam, to ja się też dosyć dużo szkolę, dosyć dużo tak jakby, wiecie, czytam, jeżdżę na jakieś kursy i powiem wam, że przez ostatnie 2 lata, tak jak zaczęłam sobie myśleć o tej wdzięczności i zaczęliśmy robić to w naszej rodzinie, to gdziekolwiek, no może nie gdziekolwiek, ale dobra, jestem, czytam sobie self-regulation, taka, wiecie, bardzo fajna, taki sposób ujęcia tego, co się dzieje z mózgiem człowieka podczas stresu i w ogóle. Czytam, jaka jest wdzięczność ważna, co to robi w człowieku i w ogóle. Ani słowa o Panu Bogu. Patrzę sobie dalej. Jestem na szkoleniu takim terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Tutaj Pan mówi takie różne teorie. Mówi, słuchajcie, osoby psychicznie chore, nieuleczalnie, im pomaga jedna rzecz, wdzięczność. Im pomaga wdzięczność. Całe badania tutaj takie w Danii, co się działo. Ani słowa o Bogu. Mówię, ja cię kręcę, czytam sobie, wykupuję takie szkolenia, tak zwane NVC, porozumienie bez przemocy. Tam cały panel o wdzięczności. Mówię, Panie Boże, tak jak Jezus mówił do faryzeuszy, żeby was celnicy i prostytutki i wszyscy inni nie wyprzedzili do Królestwa Bożego. Ja nie chcę tego. Nie chcę tego, ja chcę po prostu to w swoim życiu mieć i praktykować, tak jak mówiłam, tak jak mięsień. I to wymaga Może tak, to nie jest łatwe na samym początku, żeby zmienić też swój sposób patrzenia. Ja pamiętam, zaczęliśmy w taki sposób, że ja z dwójką starszych dzieci zostawałam na dole, Łukasz kładł wtedy Kostka na górze i czasami się tak zdarzało, Kostek szybciej zasnął i Łukasz schodził na dół. I dzieciaki, słuchajcie, wytrenowane w tym. Dzisiaj była piękna pogoda, coś tam, znalazłem pyszne jabłko i w ogóle jadłem pyszne rzeczy na obiad i jestem wdzięczna mamie i tak mówią. Ja też tutaj, wiecie, pach, 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 pięć rzeczy. Dochodzi do Łukasza, Łukasz mówi, ej, poczekajcie, ja potrzebuję chwilę czasu. Ja potrzebuję chwilę czasu, żeby się zastanowić, bo wiecie, bo my musimy też zacząć myśleć o tym, co spotkało mnie dobrego, bo te złe rzeczy nas bolą i to się, wiecie, to się bardzo, bardzo czuje. A te dobre rzeczy, no po prostu one przechodzą. I ja też widzę, że jestem w takiej drodze w tym, żeby mieć to poczucie wdzięczności. Dlatego uśmiechnęłam się, jak Zbyszek powiedział o tym moim wpisie odnośnie wdzięczności i na to, na co się decyduję patrzeć. No bo tak jest. Miałam taką sytuację w październiku chyba. Wyjechałam z koleżankami z pracy na dwa dni i tutaj w Mazowieckim była taka straszna wichura wtedy. I wracam sobie autobusem, rozmawiam z moją koleżanką i rozmawiamy sobie tutaj w ogóle o takim podejściu. Ona mówi, Estera, ty to w ogóle tak patrzysz na to życie rzeczywiście, tak pod kątem zasobów, tak mnie troszkę słodzi. I w tym momencie Łukasz dzwoni i mówi, słuchaj, była taka straszna wichura i takie drzewo, taka osika od sąsiada nam po prostu spadła na naszą działkę. Słuchaj, w ogóle niesamowite. I opowiada mi o tej sytuacji, co się zadziała. No i ja się dzielę z tą moją koleżanką, tą Beatą. Mówię, słuchaj, Beatka, mówię ci, taka rzecz była. Spadło nam to drzewo i powiem ci, co jest w ogóle niesamowite. Tyle od naszego ogrodzenia i tyle od naszej trampoliny. Nic się nie stało. Łukasz wziął tą siekierę, czy tam wziął piłę, pociął to, mamy już drewno opałowe. Ona tak patrzy na mnie i mówi tak. I o tym ja właśnie mówię. Inny wziąłby za telefon, objechał tego sąsiada, co on głupi wyrobił, że nie wziął tego drzewa, a ty się cieszysz, że masz drewno na opał. Kobieto, ty się cieszysz, że ci tego nie zniszczyło i w ogóle, ale wiecie co, ja nie myślę o tym w takim kategorii, że jak się dzieje coś złego, to ja mówię, pięć rzeczy, szybko pięć rzeczy, Boże, proszę cię, pięć rzeczy. Nie, to jest coś takiego, że ja już trochę to potrafię i to jest pewien nawyk. I chcę powiedzieć, że to... Tego typu podejście pod kątem tego, że jesteśmy wdzięczni, absolutnie nie rozwiązuje naszych problemów. I dalej mamy wiele nieprzewidzianych trudności, dalej jest wiele wpadek, ale dzieje się coś naprawdę niesamowitego, bo my, nasze oczy odbierają taką rzeczywistość Bożą, która jest pełną błogosławieństwa. I chciałabym na koniec przeczytać taki fragment z Psalmu 84. Na samym początku, kiedy wybuchła wojna to na Ukrainie, to pojechałam do moich rodziców. Moi rodzice mieli bardzo mało czasu, żeby rozmawiać, bo non-stop dzwoniły telefony z prośbą o pomoc albo z oferowaniem pomocy i jestem im... bardzo ich podziwiam za to, co oni teraz w tej sytuacji robią i jak też służą innym ludziom. Ale będąc tam i rozmawiałam sobie z nimi, mój tata mówi tak, Ester, chodź coś przeczytam. I zaczął czytać ten fragment, który wam przeczytam. Ja go bardzo lubię. To jest taki piękny fragment z Psalmu 84. Mój tata go czytał, a ja sobie go powtarzałam w głowie. Cały psalm... Nie będę czytać całego psalmu. Przeczytam tylko fragment od piątego wersetu do siódmego, troszkę w innym tłumaczeniu. Błogosławieni ci, którzy mieszkają w twoim domu, nieustannie będą cię chwalić. Błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi. Ci, którzy przechodząc przez Dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa ją błogosławieństwem. I idą z mocy w moc i ukażą się przed Bogiem na Syjonie. Dolina Baka w tłumaczeniu brytyjskim jest napisane jako wyschła dolina. To była taka dolina w Izraelu, której nazwa była od słowa Bakach, czyli płacz, czyli to takie miejsce smutku, cierpienia, suche, zakurzone miejsce. To jest miejsce, w którym kiedy przechodzisz przez tą wyschniętą dolinę, przez tą dolinę Baka i zamieniają ci ludzie ją w źródło, wydaje im się obfitującą w źródło, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Błogosławiony ten człowiek, który ma siłę w tobie. I to jest dla mnie taki moment, że można iść przez trudne rzeczy i widzieć zasoby, możliwości rozwiązania. Tak, będzie nas to bolało, ale moją odpowiedzią na to, jak zachować swoje miękkie serce, jak nie stwardnieć, jak nie stać się takim, wiecie, robokopem, nieczułym, jest to, żeby impregnować swoje serce wdzięcznością. Żeby, tak jak ta kaczka, dzień w dzień, aż po późnym zmierzchu, dzień w dzień impregnować, nastawiać swoje myślenie, myśleć w kategorii, co mam, co Bóg mi dał. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli kaczka by któregoś dnia przestała natłuszczać swoje pióra i nie robiłaby tego jeden, drugi, trzeci, nie wiem, który dzień, nie robiłam takiego testu na kaczce. Jeżeli ona by przestała impregnować swoje pióra tym tłuszczem, to któregoś dnia ona by zatonęła. Ponieważ jej pióra nasiąknęłyby tą wodą i ona by utonęła, pomimo tego, że niby potrafi pływać. I tak sobie myślę, że ja nie chcę utonąć w tych sytuacjach trudnych i pełnych wyzwań dookoła mnie. Wybieram nie zostawanie w tym miejscu suchym i bezwodnym, tak jak w Jeremiasza. Wybieram przeobrażanie swojego myślenia każdego dnia. I wiecie, i to nie są takie rzeczy, że to się dzieje tak, że ktoś tu się zgłosi, wyjdzie, ktoś tu nałoży ręce i bach, i już tak masz, i coś się zadziało, jakiś taki magia się zadziała, coś się zadziało, cud się zadział, tak? To tak nie jest. Ja to widzę tak, że to jest pewna droga, na którą ja się decyduję i którą idę. I czasami mi wychodzi, czasami mniej wychodzi, czasami jest tak, czasami jest inaczej. Natomiast jakby to są codzienne wybory, które mnie dotyczą. I wiecie, czasami jest tak, że ktoś mówi, o, Styra, ty to w ogóle, to masz super, tak, w ogóle tak ci się wszystko poszczęściło, pofarciło. No nie wiem. Mam to samo przyciąganie ziemskie, to sama, wiecie, 24 godziny na dobę. Bardzo dużo rzeczy podobnych mam jak każdy inny człowiek na ziemi. To nie jest tak, ale wierzę, że mam trochę takie, jest mi trochę łatwiej z tym, bo w ten sposób kieruję mój wzrok, w taki sposób myśli moje serce, w taki sposób patrzę pod kątem mojej rodziny, na zasoby, na rozwiązania, na możliwości, tak? I wiecie, ja też nie czuję się, że to jest rzecz, której ja mogę komuś udzielić, jakoś dać. Ja uważam, że to jest trochę tak, jak ten fragment przez wiele lat mówiony przez Marka, że droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. To coraz jaśniejsze świecenie tej drogi, to jest dla mnie osobiście, to jest coraz jaśniejsze rozumienie Bożych prawd, które Bóg objawia w Biblii. I traktowanie ich jako coś, co mogę wziąć i mogę, za co jestem odpowiedzialna też w moim życiu. Więc tym się z wami dzielę dzisiaj. O ja. I to jest koniec tego kazania. Dziękuję wam bardzo. Błogosławię was. Koniec. I co?
Amen.